Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Sezon na dwójkę trwa niezmiennie, a poniedziałkowe spotkania mają zwykle hasło: trzeba głośno mówić o polskiej kulturze. I dzisiaj, jak to zwykle na antenie programu drugiego Polskiego Radia, mówimy o kulturze, ale kultura prawa, kultura prawna to część naszej kultury. To nie tylko kultura muzyczna, kultura inne dziedziny kultury, ale to bardzo ważna, jakby otaczająca nas na co dzień sfera kultury. I o tym dzisiaj z naszym gościem. Witam serdecznie, pan dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich.
Witam pana, witam państwa.
Rzecznik Praw Obywatelskich, i od razu podkreślmy, pan teraz jest na urzędzie rzecznika, a urząd trwa od lat 20. I właśnie odbywały się obchody 20-lecia Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, który zyskał sobie chyba taki mocny status w polskiej rzeczywistości.
Tak, ja jestem dumny z tego urzędu, nie tylko z tego, że przyszło mi go sprawować, ale w ogóle z jego pozycji, na którą to pozycję składał się wysiłek, dorobek, osiągnięcia moich znakomitych poprzedników. Przypomnę czterech: pani profesor Łętowska, pan Tadeusz Zieliński nieoczołowanej pamięci, pan Adam Zieliński, pan Andrzej Zoll. I wreszcie od 2 lat jest rzecznik piątej kadencji, jak to się mówi.
I jeszcze dodajmy pani profesor Ewa Łętowska, która bliska jest programowi drugiemu jako wielki znawca muzyki, opery.
Tak.
Państwo Łętowscy byli
znanymi pod tym względem również. Otóż tak, ten urząd dzięki niem, ale także dzięki dwóm innym czynnikom. Pierwszemu, powiedziałbym nawet najważniejszemu, to bardzo mocnemu umocowaniu konstytucyjno-ustawowemu. Dzisiaj miałem wykład do studentów na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie porównywałem pozycję polskiego ombudsmana do ombudsmanu z szeregu krajów. Jest ich już ponad 110, proszę sobie wyobrazić. Pierwszy ombudsman był ombudsmanem szwedzkim, niedługo będą obchodzili 200-lecie. A dopiero ten wysyp, powiedzmy, instytucji ombudsmana, która stała się modna i stała się taka najbardziej chętnie powielana, nastąpił po II wojnie światowej. Mamy bardzo dużo ombudsmanów na świecie, no bo mamy bardzo dużo praw człowieka, które się mnożą, które się rozwijają, no i w związku z tym ci, którzy się nim zajmują, też ich jest bardzo dużo. Ku mojemu zaskoczeniu, powinienem może to wiedzieć, ale kiedy byłem za wschodnią granicą, dowiedziałem się, że w samej Rosji jest ich 46. Ale ilość ombudsmanów w poszczególnych krajach wcale się nie przekłada na ich mocną pozycję. Wręcz przeciwnie. Lepiej jest, jak jest jeden ombudsman, tak jak jest to w rzeczywistości polskiej, niż na przykład regionalni, czy od poszczególnych sfer zagadnień. W Polsce jest jeszcze Rzecznik Praw Dziecka, przypomnijmy, który to stanowisko niedługo będzie wakować i będzie wybierany nowy rzecznik. Czyli jeśli chodzi o tego rzecznika, no to powiedzmy, że nie jest źle i mam nadzieję, że mnie się uda tę instytucję wzmocnić w dalszym ciągu i utrwalać jej autorytet. To jest moje jedyne i główne marzenie.
A o autorytecie rosnącym świadczy ilość osób, które zwróciły się do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję. O tym już za chwilę. Chciałbym najpierw zacząć, zgodnie z zapowiedzią, sięgnąć troszkę do źródeł naszego prawa, naszej kultury prawnej. W takich momentach mówimy: dobrze, druga konstytucja na świecie, po amerykańskiej to była konstytucja 3 maja. Jakie były jej losy, wiemy, ale znajomość mamy niewielką zawartości konstytucji 3 maja, co pewien czas się sprawdza, ale był to dokument nowoczesny, czyli Polacy chcieli porządkować swoje prawo, mieli takie ciągoty, chcieli mieć konstytucję, która przecież jest matką praw. Czy jesteśmy, Polacy są legalistami, mieli zawsze ciągoty do tego, żeby życie było uporządkowane prawem i żeby te prawa były respektowane?
Tak i nie. To znaczy, My, jak to w ogóle na kontynencie, lubimy, aby prawo było ciągle wydawane i regulowało wszystko, co tylko jest możliwe do uregulowania. Ale później chyba staramy się tego nie przestrzegać. Kiedy mamy do czynienia z nowym przepisem czy z nową ustawą, to pierwsza myśl, tak myślę, jest to, że chcemy, zastanawiam się, jak to można ominąć. Kiedyś dawno, dawno temu byłem w Oksfordzie podejmowany przez szefa jednego z koledży i mówiliśmy o różnych takich przepisach przeciwdziałających zanieczyszczeniu środowiska. Londyn wtedy miał fog i pewne przepisy powodowały, że Londyn stał się czystym miastem, zarówno tamiza, jak i powietrze. I wtedy, kiedy mówiliśmy o tych przepisach, pamiętam, że moja konkluzja była w tej rozmowie: przecież my mamy takie same przepisy, tylko jest jedna między nami różnica, że my ich nie przestrzegamy. No i tak to jest. Jeśli się nowe przepisy wyda, to rząd, czy ten, który wydaje, jest zadowolony, bo zwalnia go to z rzeczywistego rozwiązania problemu. Ci, do których adresuje te nowe przepisy, też do pewnego stopnia, czy w pewnym sensie są zadowoleni, bo mają nową ustawę, która, nowy kodeks, nową deklarację, nowy protokół. Ale czy to rzeczywiście rzeczywistość zmienia? Mam co do tego wątpliwości. Zmiana rzeczywistości często jest bardziej trudna. Weźmy takie proste przykłady. 50 km na godzinę trzeba jeździć. Ciekawy jestem, czy ci parlamentarzyści, którzy uchwalili ten przepis, słusznie czy niesłusznie, to od tego abstrahuję w tej chwili, wyjeżdżając z parlamentu, z Sejmu, na ulicy Wiejskiej, zaczęli go przestrzegać, też w ogóle zapomnieli z chwilą, kiedy z piskiem opon ruszyli z tamtego parkingu. Ja próbowałem kiedyś to robić na moście Poniatowskiego, jechać dokładnie 50 km. Musiałem zrezygnować gdzieś w połowie, dlatego że tamowałem ruch. Oczyszczanie terenu za swoim ulubionym psem, jest taki już przepis. Otóż widziałem to również w Anglii, którą zawsze lubię podawać jako przykład moich niezbyt bogatych doświadczeń. Szedłem kiedyś w pięknym parku za panią, żeby obserwować, jak ona to robi. Stwierdziłem, że po pierwsze oczyszcza teren po swoim psie, po drugie, że to pozbawia całkowicie przyjemności spacerowania. No ale na to składają się odpowiednie kosze, rękawice, które przy tych koszach są. Myślę, że w Polsce również do tego za jakiś czas dojdziemy. Może wcześniej nawet, niż mnie się wydaje. Ale poprzez wydawanie samych przepisów i nic ponadto, na pewno nie. Nie może być tak, niech się stanie nie światło, ale niech się stanie powszechna, praworządna szczęśliwość. Nie. Proces taki jest żmudny, jest długotrwały i czasami obliczony niestety na generacje.
Obliczony na generacje, ale nawiązując jakby do tego przepisu o prędkości 50 km na godzinę. Oczywiście uzasadnienie było takie, że to jest maksymalna prędkość, przy której pieszy, jeśli ulegnie wypadkowi, jeśli zostanie potrącony przez samochód, no ma szansę przeżyć.
Nie jestem pewien. Nie. No
takie były...
To musi być bardzo jakiś odporny
wyliczenia, a powyżej nie ma żadnych szans. Natomiast rzecz polega na czym? To jest troszkę tak jak z tymi urządzeniami spowalniacze, jak to się nazywa. W różnym kraju to się różnie nazywa. Śpiący pies, śpiący policjant, czyli takie w poprzek drogi garby. Tak. Okazuje się, że w tych osiedlach, gdzie one są zakładane na wniosek mieszkańców, ludzie dochodzą do wniosku, że chcą, żeby coś takiego było, żeby było bezpieczniej u nich na ulicy, i to funkcjonuje znacznie lepiej. Natomiast w momencie, kiedy są narzucone, wszystko jedno, czy przez administrację jakąś osiedla, czy przez jakieś służby miejskie, wygląda zupełnie inaczej. Czy tak jest z prawem, że jeśli czujemy, że coś powinno być uregulowane prawem, albo zabronione, albo ograniczone, albo w każdym razie uregulowane prawnie, to wtedy jesteśmy skłonni to respektować?
Ja bym powiedział, że inaczej. Istnieje poza tym prawem w dzienniku ustaw, do którego przecież nie sięgamy, żeby się o jego istnieniu dowiedzieć, istnieje inne prawo. Istnieją pewne reguły, zasady, które wypracowujemy w stosunkach z innymi ludźmi i których przestrzegamy. Ja już nie mówię o tym, że być może pan powie, że to są kwestie dobrego obyczaju, zasad wychowania i tak dalej. Różnice są bardzo płynne, ale one istnieją. Ludzie, żeby żyć we wspólnocie, muszą respektować sferę wolności drugiego człowieka, nie mogą zawłaszczać całego terenu, muszą patrzeć, gdzie te granice się stykają i robią to albo przy pomocy siły, albo przy pomocy regulacji prawnych. Jest lepiej, jeśli robimy to przy pomocy tego drugiego instrumentu regulującego sferę wpływów poszczególnych ludzi czy grup ludzi. Nie może być prawa, nie może być życia bez prawa. Ludzie nie stworzyliby prawa, gdyby ono się okazało być bezużyteczne. Historia ludzkości pokazuje, że prawo, nauka prawa jest jednym z najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych i jest tylko kwestia jego oczyszczania i jego zdrowia tego prawa. Ja skorzystam z okazji...
Zdrowie prawa to jest...
Moralność prawa. Fuller, taki znakomity filozof amerykański, mówił o moralności prawa. Prawo musi przestrzegać pewnych reguł, bo inaczej mamy do czynienia z patologią prawa. Otóż tam, gdzie pan zwrócił uwagę na taki mój artykuł o kryzysie prawa, kryzys prawa wynika nie tylko z jego nieprzestrzegania. Wtedy pragniemy większego rygoryzmu i większego uświadamiania, co jest prawem. Ludzie dlatego nie przestrzegają prawa, bo nie wiedzą albo nie są odpowiednio do tego ponaglani. Przy pomocy sankcji karnych na przykład. Otóż niekoniecznie. Prawo nie jest przestrzegane często z powodu swojej patologii wewnętrznej. Ta patologia, którą obserwujemy, i to już powiedziano wielokrotnie, ale ja sobie przypisuję zasługę, że po raz pierwszy zacząłem o tym pisać, mówiąc w Polsce o jurydyzacji życia, że wszystko chcemy uregulować przy pomocy przepisów prawa. Nasz rekord w 2003-2004 roku było 23 tysiące dziennika ustaw, prawda? Można zginąć, gdyby półka, na której znajdują się te tomy, przypadkiem się przewróciła.
I wtedy następuje erozja prawa.
No oczywiście, to już od Tacyta wiemy, że im więcej prawa, tym republika jest bardziej chora i świadczy to raczej o korupcji, a nie o jej zdrowiu. To wszyscy od dawna wiemy, ale my żyjemy z wielu powodów, o których mógłbym mówić zbyt długo, w pewnym apogeum tego tworzenia prawa. Wreszcie także instrumentalne traktowanie prawa. Prawo jest do pewnego stopnia z natury instrumentem. Po to wydajemy prawo, żeby czymś kierować. Ale nie możemy traktować go jako instrumentu łamiącego pewne zasady. Dlatego instrumentalne traktowanie prawa przez ustawodawcę, przez stosującego prawo, czy przez tego, który się podporządkowuje, jest jedną z chorób prawa. Prawo traci swoją transcendentną naturę, bo tak jest, że ta natura prawa na początku była transcendentna. To Bóg dawał prawo. Z chwilą, kiedy człowiek zrozumiał, że sam może tworzyć prawo, zaczęła się zupełnie inna epoka i powstało pytanie, jak zrobić, żeby on tego boskiego prawa nie zaczął nadużywać. Zaczął nadużywać. Ale przede wszystkim zaczął nadużywać nie tylko ze swojej, no, powiedzmy, nie najlepszej często natury, jak w systemach totalitarnych, ale zaczął nadużywać przez bałagan na przykład ustroju demokratycznego. Jeśli obserwujemy to, co się w Sejmie dzieje przy pomocy uchwalania ustaw różnego rodzaju, no to powstaje przerażenie, jaki sposób do czegoś, do tego rezultatu często przypadkowego dochodzi. Najlepsze w Polsce niepodległej, II Rzeczypospolitej ustawy, bo wtedy w podobny sposób narzekano, kodeks cywilny, kodeks prawa karnego, kodeks postępowania karnego,
handlowy,
zostały wprowadzone w życie rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej, nie jako ustawy, żeby dać posłom powiedzieć i popsuć wszystko, co jest możliwe. Nie. Kodeks został wprowadzony bez żadnych zmian drogą rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej, na przykład kodeks karny, który jest mi bliski z uwagi na zawodowe przygotowanie. Ten kodeks karny z 1932 roku jest najlepszy w historii polskiego prawodawstwa karnego. Jedyny dobry. Jedyny dobry. Potem już było tylko gorzej.
Zanim zaproszę pana, przypomnę, gościem dzisiejszego sezonu jest dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Na chwilę muzyki, to też mamy pewien problem z prawem. Nie tak dawno odkryto, że według norm europejskich miejsca, w których hałas przekracza pewien limit, muszą być bardzo wyraźnie oznakowane. No i w ten sposób w zasadzie, gdyby stosować prawo europejskie, na wszystkich salach filharmonicznych powinny być takie duże znaki ostrzegające, bo forte orkiestry symfonicznej przekracza wszelkie europejskie normy.
No jeszcze
normy.
Muszą być wtedy urządzenia, potem jeżeli są te urządzenia, muszą być osoby, które sprawdzają urządzenie i sprawdzają, czy wyniki tych urządzeń są w praktyce stosowane, oraz osoby, które będą karały za to, że tamte ostatnie osoby nie będą się tego podporządkowały. Na litość boską, a zdrowy rozsądek to nie łaska.
Ale muzyka łagodzi obyczaje, więc chwila muzyki. Wracamy do kwestii prawnych. Doktor Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Czyli to my, Europejczycy kontynentalni, mamy słabość do przepisów. Do
tego, znacznie większą. Jeżeli porównamy common law system, który zresztą powstaje od dołu bardziej, prawda? Powstaje przez sądy, jest kształtowany. No teraz oni mają prawo statutowe, niestety powoli ulegają tej chorobie. To jest to bardziej na kontynencie europejskim, bo my większą wagę przywiązujemy do państwa, które to państwo ma więcej za nas załatwić. Etatyzm jest naszą cechą, a państwo musi działać za pomocą przepisów prawa. Kiedy przyjechałem z Anglii, z Cambridge do Freiburga, bo kiedyś tam byłem w jednym miejscu, potem pojechałem do drugiego i zamieszkałem w Instytucie Goethego, to zamknąłem drzwi w moim pokoju, żeby rozpakować bagaż i ku mojemu zachwytowi zobaczyłem na tylnej ścianie drzwi regulamin, w jaki sposób powinienem z tego pokoju korzystać. Otóż zachwyciło mnie to jako przykład diametralnie różnej kultury prawnej. Wielkiej Brytanii nikomu by to, mam nadzieję, dotychczas nie przyszło do głowy, a to było szczególnie uderzające przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego na drugie. To jest niedobrze, ale czy możemy się przeciwko temu obronić? Bronić się powinniśmy, ale czy obronić? No myślę, że do pewnego stopnia. Kiedy znowu, pamiętam, studiowałem coś w Wielkiej Brytanii, odkryłem kategorię, która tam jest podstawą, no jedną z podstawowych, rozsądnego człowieka, reasonable man. Otóż jak przeczytałem, że to właściwie tak powinno się robić, to w rozmaitych kontekstach różnych dziedzin prawa, 300 stron było w niektórych słownikach na temat, co to znaczy rozsądny, reasonable, staranny, uczciwy, porządny człowiek i tak należy robić. Otóż pomyślałem sobie, że to jest jakiś wyraz zacofania, bo te wszystkie rzeczy, które oni rozwiązywali przy pomocy tego jednego klucza, a ja wtedy myślałem wytrychu, to myśmy rozwiązujemy przy pomocy bardzo skomplikowanych, w szczególności w doktrynie naukowej niemieckiej teorii. Ale kiedy dłużej nad tym posiedziałem, zrozumiałem, że za tym wszystkim, tymi bardzo finezyjnymi, chyba pozornie teoriami, kryje się ten jeden klucz. Jak zrobiłby w tej sytuacji, na moim miejscu, w podobnym przypadku, tego podsądnego, którego sędzia osądza, człowiek rozsądny, uczciwy, porządny,
przyzwoity.
Pater familias, bo to było w kodeksie Justyniana. To są te korzenie prawa, o których nie powinniśmy zapominać.
I o tym już za chwilę. Mamy telefon od słuchacza, bądź słuchaczki. Zaraz się przekonamy. Halo.
Dzień dobry, Anna Falkiewicz, a więc słuchaczka.
Witamy serdecznie.
Panie rzeczniku, panie redaktorze, drodzy słuchacze. Reprezentuję stowarzyszenie, które zaistniało, powstało, zrzeszyliśmy się, tylko dlatego, że zdrowie prawa zostało u nas naruszone, więc i z tą kulturą prawa bardzo dobrze to nie jest, bo moim zdaniem, tak jak pan rzecznik przed chwilą powiedział, powinien ów dobry przykład iść z góry. No, a u nas właśnie z góry przyszedł przykład niedobry. Powstała ustawa o ochronie praw lokatorów, która wbrew nazwie lokatorów nie chroni, za to daje silne pole do popisu właścicielom. Inna rzecz, że wśród tych są nie tylko dziedziczni właściciele substancji mieszkaniowej w polskich miastach, ale również tacy, którzy gdzieś blisko byli i do tej własności, no, różnymi drogami, nie zawsze najczystszymi, doszli. De facto jest tak, że ludzie, którzy mieli całe życie regulowane zarobki ustawami, no bo wszyscy mieliśmy równiutko i niewiele, $20 miesięcznie, tak mniej więcej wyglądała pensja budżetowa w Polsce Ludowej i nieco później też. I ja chcę po prostu wskazać Państwu na to niezdrowie prawa, bo ustawa istnieje, obowiązuje, eksmisje odbywają się zgodnie z tą ustawą. W jednym sądzie, jednym mieście, bo o Warszawie myślę, jednego dnia na jednym piętrze było 7 rozpraw o eksmisję. No trafiają do tego kanału dla bezdomnych, bo eksmisja, czy też 3-letnie wymówienie oznacza bezdomność i bruk. Trafiają ludzie, którzy na przykład przepracowali 40 lat w zawodzie nauczyciela, lekarza, pielęgniarki. Mamy kilkaset osób w stowarzyszeniu. W Krakowie jest siedziba. Nazywa się Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów. To właściwie wszystko, co chciałam powiedzieć. Optymistyczny wniosek stąd się nie nasuwa. Jeżeli pan rzecznik chciałby spotkać się z nami, my bylibyśmy bardzo radzi.
Bardzo dziękujemy za ten telefon. Rzeczywiście nieoptymistyczny, no dobrze, ale można by, szukając pozytywnych elementów, to, że wreszcie mamy taką sytuację w naszym kraju, że obywatele biorą sprawy w swoje ręce. Grupa inicjatywna jest grupa ludzi, która chce. I to jest pytanie. Przecież te wszystkie osoby to są osoby albo pokrzywdzone, albo wrażliwe na niedobre, niezdrowe prawo, jak powiedziała nasza słuchaczka. Czy mogą się przebić? Czy mogą się przebić przez komisje sejmowe, przez Sejm, przez swoich posłów?
Po pierwsze,
czy też od razu, tak to co usłyszeliśmy, zapraszają Rzecznika Praw Obywatelskich?
Ale ja odwzajemniam to zaproszenie, to znaczy, ponieważ nie mogę jeździć do Krakowa, Poznania i Wrocławia i innych miejsc, serdecznie zapraszam Państwa do siebie, abyśmy się zastanowili nad konkretami, co konkretnie jest źle w tej ustawie. Wtedy ja z moimi współpracownikami zanalizujemy to i bardzo chętnie podejmiemy. No bo przypuszczam, że tak jak jest Stowarzyszenie Obrony Praw Lokatorów, istnieje analogiczne Stowarzyszenie Obrony Praw Właścicieli. musimy te interesy zrównoważyć, ale jeśli znajdziemy to, co pani mówiła, bo to było na razie tylko tak ogólnie sformułowane, to ja deklaruję swoją pomoc. Jestem od tego właśnie. Jeśli mam rocznie około 58 tysięcy spraw, listów różnego rodzaju, no to to wskazuje, że właśnie od tych spraw jestem. I jeżeli one się nadają do tego, są słuszne i nadają się, czyli ja posiadam instrumenty prawne, żeby to naprawić, to na pewno to zrobimy.
To jest optymistyczne, jednym słowem zaproszenie do biura.
Tak jest, Alei Solidarności 77 w Warszawie, albo Długa 26. Także bym prosił o list pani, która do mnie, do nas mówiła, list z zaznaczeniem, że już na ten temat rozmawialiśmy w Polskim Radiu pod egidą pana redaktora Kisielewskiego.
I czy to nie jest pułapka prawa, czy prawo znajduje się w pewnej pułapce odrabiania zaległości? Bo przecież w tle tego, o czym powiedziała nasza słuchaczka, mamy przywracanie świętego prawa własności, które ma długą, długą historię. Ale nie na darmo nasza słuchaczka wspomniała o tym, że gdzieś, i tu znowu prawo nie jest za silne, nie sięga, czasem to prawo, po to prawo własności sięgają ci, którzy, bo rozumiem, że to chodziło o aktualność, a nie o zaszłości, którzy nieuczciwie sięgają po tą własność, prawda?
No to, żeśmy już przeszli.
A lokatorzy padają tego ofiarą. Ludzie, i to, co pani powiedziała, ludzie, którzy służyli, którzy byli nauczycielami, byli szanowanymi osobami, nagle znajdują się na progu bezdomności.
Tak, ale prawo własności, oczywiście zrównoważone, jest podstawą wszelkich innych praw. Jedno z podstawowych. Nie ma bez własności, wolności i tak dalej. Więc tak będą mówili ci właściciele. Ważne jest, żeby zrównoważyć, żeby tak jak mówiliśmy na wstępie, nie była przewaga jednej strony nad drugą, bo o tym przecież tego się domagają obrońcy praw lokatorów, aby prawo własności nie było nadrzędne nad ich ludzkimi innymi prawami.
Tak, tylko czy i to prowadzi, bo to jest też pytanie, czy na ile pan od czasu do czasu i pańscy współpracownicy nie czują się bezradni, bo pociągnijmy ten przykład trochę dalej, jeśli ktoś, nie wiem, odzyskuje kamienicę, wchodzi w posiadanie kamienicy, która zapewne jest w niedobrym stanie, jak to bywało z kamienicami skomunalizowanymi, no i nagle robi rachunek ekonomiczny i mówi, dobrze, no przy tym czynszu, tej wysokości czynszu, którą płacą moi lokatorzy, ja nigdy nie będę mógł tego wyremontować, już nie mówimy o żadnych zyskach, prawda? To pójdzie w ruinę.
Tak,
I w tym momencie, tak. Czy pan się czuje bezsilny w takich momentach?
No wie pan, ja muszę mieć bardziej konkretną sprawę, bo na razie mówimy o zasadach, o pryncypiach. I ja się czuję bezsilny, bo jak mamy te dziesiątki tysięcy spraw, to my oczywiście nie wszystkie podejmujemy. My zastanawiamy się, które ze spraw nadają się do nas do podjęcia i na przykład na te 57 tysięcy myśmy podjęli około 20 tysięcy. Rozpatrzyliśmy tam, prawda, bo nie wszystkie są słuszne. Niektórzy chcą na przykład, ja wiem, no lotniskowca. Prawda? Więc ja wtedy jestem bezsilny. Natomiast z tego podejmuję, komymy około 20 tysięcy spraw rocznie i z tego osiągamy efekt, no też niestety rozczaruje może słuchaczy i pana, ale około 20%. To się waha od 17 do 23% w różnych latach. Efekt zadowalający ze strony skarżącego. Czy to jest dużo, czy mało, nie potrafię tego ocenić. W każdym razie nie wszystkie sprawy nadają się do osiągnięcia sukcesu, no bo tak jak przyjdą do mnie lokatorzy, za chwileczkę przyjdzie do mnie właściciel, który będzie miał skargę przeciwnie ukierunkowaną.
Tak, chociaż pewnie lokatorzy czują się bardziej pokrzywdzeni, bo tych stowarzyszeń obrony lokatorów powstaje sporo, bo bronią się przed spółdzielniami, przed właścicielami, przed nadużyciami.
Absolutnie, zwłaszcza w okresach transformacji, kiedy dochodzi no, do głosu taki pazerny kapitalizm i pazerna własność, powinniśmy chronić tych słabszych. To jest dewiza sprawowania przeze mnie urzędu. W razie wątpliwości na korzyść słabszego.
Czy jesteśmy legalistami?
No tak jak powiedziałem, nam się wydaje, że jesteśmy legalistami, ale nie jesteśmy w tym sensie legalistami jak na przykład Amerykanie czy Niemcy. Czy to dobrze, czy źle? Myślę, że źle. Dlatego, że powinniśmy po pierwsze ograniczać nadmiar prawa, a po drugie więcej je szanować. No ale na tym nie polega na to, żeby hasłami mówić i żeby mówić szanujmy prawo, bo potem skończymy tę audycję i będziemy w tym samym punkcie. Wydaje mi się, że po pierwsze powinniśmy wymagać najwięcej od samych prawników, od twórców prawa, od legislatorów i ustawodawców. No po pierwsze to ryba i tak dalej psuje się od głowy. Jeśli prawnicy najbardziej wysoko postawieni nie przestrzegają pewnych standardów, to jak można się spodziewać, że człowiek zagubiony w gąszczu tych przepisów będzie starał się to robić? To na nas jako prawnikach spoczywa podstawowy obowiązek.
I teraz proponuję krótką przerwę muzyczną. Przypomnijmy nasz numer 645-22-22 i numer kierunkowy do Warszawy 22. I potem jeszcze bym proponował powrót do korzeni, ale wcześniej mamy telefon od słuchacza. Halo?
Dzień dobry, panie profesorze, panie redaktorze.
Witamy.
Jesteśmy w radiu i tak słucham panów bardzo ciekawej rozmowy. Nasunęła mi się taka bardzo, bardzo smutna refleksja. Rozważają panowie, czy jesteśmy legalistami. Otóż chciałabym ten temat pozostawić, czy Polacy są legalistami, czy nie, ale zwrócić uwagę na to, że ostatnio rząd zachęca Polaków do łamania prawa, argumentując konieczność, zdaniem rządu, zniesienia abonamentu radiotelewizyjnego tym, że większość społeczeństwa, zarówno osób fizycznych, jak i firm, tego abonamentu nie płaci, czyli świadomie łamie prawo. No to tylko tyle.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I mamy jeszcze jeden telefon. Halo?
Halo?
Witamy, tak. Słuchamy.
Dzień dobry. Ja mam dwa konkretne pytania. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy Rzecznik Praw Obywatelskich ma kompetencje prawne, które wynikają jak gdyby z jego urzędu, ale w kontekście współpracy międzynarodowej. To znaczy chodzi mi konkretnie o to, czy pan ma możliwość, żeby na przykład dociec sprawiedliwości wobec emigrantów, którzy byli gdzieś poza granicami Polski dyskryminowani. To jest pierwszy problem. A drugi problem dotyczy rehabilitacji ofiar stanu wojennego. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich ma jakiekolwiek możliwości, żeby takiej rehabilitacji dokonać? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Teraz już choćby po telefonach naszych słuchaczy możemy zorientować się, jak różne sprawy trafiają do Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. No i abonament.
Ja się zgadzam z tym twierdzeniem, że to jest niedobrze, jak rząd, powołując się na coś, co jest niedobrą praktyką, twierdzi, że to powinno być regułą. No w wielu dziedzinach łamiemy różne rzeczy, ale to nie powinno być regułą, prawda? Poza tym no, jestem zwolennikiem abonamentu i będę przeciwko temu występował, tak jak wielu, wielu bardzo znakomitych przedstawicieli.
Ale jeśli pan pozwoli, w tym przypadku mamy, można by powiedzieć, taki klasyczny przypadek z jednym z aspektów prawa i kultury prawnej. Bo przecież mijają lata i nadawcy publiczni skarżyli się, że ściągalność abonamentów, to nieładne słowo, maleje, jest niska.
Około 30% zdaje się, a to jest chyba jeszcze mniejsze.
Jeśli chodzi o radiowy, zdaje się, jest lepiej, gorzej o telewizji, no różnie to wygląda. Wiadomo, że i przez cały ten czas, u nas jest takie pojęcie wytrych, brak woli politycznej, nie zastosowano nowego rozwiązania. rozwiązania chociażby zachodniego typu, nie wiem, z rachunkiem za prąd, z podatkami na koniec roku. No, tutaj znowu była dyskusja prawna, czy to jest danina publiczna, to można ściągać, można zwiększać podatki, czy też nie. I ta dyskusja trwała w kolejnych kadencjach sejmowych, bo przecież to nie jest problem, który się pojawił miesiąc czy dwa miesiące temu. Czyli można powiedzieć, czy to był bezsilność legislatora?
Nie, zawracają takie wschodnia niemożność, wie pan, bo to przecież na przykład przy kupnie telewizora czy radia można by od razu nałożyć na kogoś obowiązek płacenia. To jest do rozwiązania. Dawniej, za dawnych, dawnych czasów były kontrole. Ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek taka kontrola w ciągu ostatnich dziesięcioleci funkcjonowała, przynajmniej w zasięgu mojego doświadczenia czegoś takiego nie było. Nie może być prawa bez egzekucji. Prawo, które nie jest egzekwowane, a wtedy, kiedy jest no, jakimś ciężarem, nie jest egzekwowane przy pomocy środków, sankcji różnego rodzaju, takie prawo się ośmiesza, przede wszystkim zamiera. No i tak jest z abonamentem. Do tego dochodzi jeszcze to niefortunne stwierdzenie naszych rządzących. Ale było drugie pytanie dotyczące kompetencji współpracy międzynarodowej. Nie dotyczy ono, rozumiem, współpracy mojej z moimi kolegami ombudsmanami na całym świecie, bo ta jest bardzo owocna, ale czy mam uprawnienia do wzięcia w ochronę emigrantów? Otóż jest tak, że po pierwsze moje uprawnienia są tylko w granicach państwa polskiego, kiedy każdy obywatel polski, jak i cudzoziemiec mogą się do mnie zwrócić. Także podmioty prawne mogą się zwrócić. Nie mam egzekucji do emigrantów w Londynie, w Paryżu czy w Berlinie, ale w moich stosunkach z moimi kolegami za granicą jest tak, że ja się do nich zwracam z prośbą o zwrócenie uwagi. Na przykład do pani ombudsmana parlamentarnego, pani Abraham, bardzo miłej pani, w Londynie zwróciłem się niedawno, albo nie wiem, czy to już wyszło, czy dopiero wychodzi, z pytaniem, czy rzeczywiście istnieją teraz zwielokrotnione przypadki napaści z powodów ksenofobiczno innych na Polaków, bo i czy są jakieś środki podejmowane. Czy to dużo, czy nie wiem. Mam świetne kontakty z jednym z ombudsmanów landu niemieckiego, z którym mam pewien dżentelmeński umowę, że jak coś będzie tam źle, to ja, jeśli chodzi o Polaków, to ja się zwracam do niego i on będzie mi pomagał. Występowałem już do niego z takimi sprawami. Szeroką akcję, którą prowadziłem, dotyczyła emigrantów zarobkowych. To podejmowaliśmy dziesiątki i setki czynności mających tę sprawę jakoś regulować, poprawić sytuację osób eksploatowanych, wyzyskiwanych. Nie będę długo na ten temat mówił, ale przygotowaliśmy taki raport przeszło 700-stronicowy, który będziemy na ten temat prezentowali w Brukseli 15 września, jak wszystko pójdzie dobrze.
To między innymi mówimy o tych głośnych przypadkach niewolnictwa współczesnego.
Tak, niewolnictwa, no bo mimo tych wszystkich praw i tych wszystkich instytucji, tych wszystkich ombudsmenów i Rady Europy i Unii Europejskiej, jeszcze czegoś tam jeszcze, no to dochodzi do gwałcenia podstawowych ludzkich praw, wyzysku, niepłacenia, wyrzucania, niewolnictwa współczesnego. Tak było we Włoszech, w tych słynnych, osławionych obozach i tak jest co jakiś czas.
No i mieliśmy przypadek, to też jeśli chodzi o pojmowanie prawa, o rozumienie prawa, przybliżanie sobie prawa, jak na system zachodniej Europy, jak na Włochy, tam były bardzo dość wysokie wyroki dotyczące Polaków, którzy to zorganizowali.
Tak,
powyżej 10 lat.
Tak, i tam świetnie, to ja byłem, pojechałem do Włoch i spotykałem się z regionalnymi organami, związkami zawodowymi tamtejszymi, które brały w obronę Polaków. No i tam są drakońskie kary, od razu ustanowiono. Tak samo kary na tych przedsiębiorców, którzy nielegalnie zatrudniali. Oni mają być, nie pamiętam ilu tam będą wysokie te kary, ale także będą pozbawieni dotacji unijnych. To było zrobione znakomicie. Powinniśmy korzystać z tych wzorów. No ja nie mogę zrobić niestety wszystkiego.
Oczywiście to jest zadanie zresztą dla prasy, dla mediów, żeby mówić o takich przypadkach, bo to odzwierciedla dopiero, ja pamiętam jakie wrażenie robił sprzed, nie wiem, bodaj 20 czy 25 lat, kiedy znalazłem we francuskiej gazecie, a to obiegło całe media, właściciel baru w jednej z podparyskich miejscowości, którego regularnie napadano, prawda, gdzieś tam szemrani mieszkańcy dzielnicy gdzieś tam wpadali do niego i rujnowali to. I on ich uprzedzał, że on będzie się bronił. I wreszcie zastrzelił jednego, drugiego ciężko ranił. I on, jeśli dobrze pamiętam, dostał wyrok w zawieszeniu, bo to była obrona konieczna.
Obrona konieczna to nie miał prawa nawet dostać wyroku w zawieszeniu, powinien być uniewinniony.
Ale on, to tam było przekroczenie, że jednak używając dubeltówki czy czegoś, że to było przekroczenie.
Może nie potrzebował od razu strzelać w głowę.
Natomiast wtedy porównanie to z najprostszym, można by powiedzieć, wyrokiem wydawanym przez polskie sądy, no jakby mieliśmy wrażenie, że mamy do czynienia z dwoma różnymi światami. To było jeszcze przed, to było przed 89 rokiem. Czyli właśnie, że pewne rzeczy, które muszą być karane surowo, tak jak to współczesne niewolnictwo, to co zrobili, zresztą tam zostali skazani Polacy we Włoszech z razem z Włochami za organizowanie
tego. Byli między innymi gangsterzy polscy, którzy zajmowali się zniewoleniem Polaków i kontrolą ich. Tam się działy rzeczy straszne i prawdopodobnie nawet były zabójstwa, ale Włochy tam gdzieś na południu podobne, no nie w tej skali, ale też eksploatacja krańcowa zdarzała się w Wielkiej Brytanii, która jest krajem cywilizowanym bardzo i bardzo praworządnym. Czyli wszędzie jest tak, jeśli jedna strona jest słaba, a druga strona jest silna, to możemy się obawiać, że ten silny człowiek będzie starał się to eksploatować i wyzyskiwać tego drugiego człowieka. I po to jest prawo, aby prawo się w to włączało i żeby służyło ochronie tych słabszych i żeby ci silni nie mogli wszystkiego.
Czy słabsi zaczynają już mieć w Polsce poczucie, że prawo stoi po ich stronie?
Nie wiem, to trzeba byłoby ich zapytać, ale myślę, teraz poprosiłem o przeprowadzenie mi takich analiz badania CBOS-u, na ile Polacy są przekonani, że Polska jest państwem prawa. Bo te badania są prowadzone i ostatnio na przestrzeni szeregu miesięcy były dyskusje i w Fundacji Batorego niedawno w Krakowie był Dzień Prawnika, dyskutowano, czy Polska jest państwem prawa. Mnie się zdarzyło w takim wywiadzie, fakcie, powiedzieć, że mam co do tego wątpliwości i wtedy wywołałem oburzenie moich znakomitych kolegów, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pierwszego rzecznika i jeszcze jednego sędziego, którzy starając się wyrazić mi swoją głęboką dezaprobatę, zbojkotowali moje wspaniałe obchody dwudziestolecia.
Tak było, ale jeszcze wróćmy do drugiej części pytania naszego słuchacza.
Rehabilitacja. Tak, oczywiście.
Osób
powinniśmy to,
z czasów stanu wojennego.
Powinniśmy to doprowadzić. Doprowadzić tego się nie bardzo daje. Ciągle żyjemy w sprawach lustracji, rehabilitacji. Nie zostało to dobrze zrobione w Polsce, ale nie możemy zrezygnować. Był na tych moich uroczystościach, którymi ja się tak chwalę, był doktor Gałk, czyli były dyrektor Instytutu Gałka, który mówił o tym, że nie ma wyjścia, że brak rozliczenia z przeszłością, brak lustracji służy poprzedniemu establishmentowi na niekorzyść tych słabych, które, jak pani tu przed chwilą mówiła, zarabiali $20 za czasów PRL-u, a teraz muszą się borykać z innymi problemami, a ci, którzy przedtem ich wyzyskiwali, często chcą, czy robią to również obecnie. Gdzie jest właśnie to, co, do czego tęsknimy, czyli sprawiedliwość.
Czyli sprawiedliwość, ale sprawiedliwości musimy pomagać swoim stosunkiem
nie
do prawa.
Nie możemy się nie zgadzać. Musimy podejmować walkę jak w westernie amerykańskim, jak w samo południe. Przepraszam, że ja tak sięgam z takich odległych wzorów.
Tak, ale od westernów, poprzez tego takiego symbolicznego, starego, mądrego sędziego, który potrafił rozsądzić albo strony wyprosić, żeby się pogodziły na korytarzu i nie męczyły sądu, bo sprawa jest błaha. Filmy, które działy się tylko na salach sądowych, ja mam wrażenie, że Polacy wiedzą więcej o systemie prawnym amerykańskim niż o polskim. Okazuje się, że nie wiem, czy to zasługa Hollywoodu, czy scenarzystów, którzy potrafią w sposób tak atrakcyjny 9 gniewnych ludzi.
Dwunastu.
Dwunastu gniewnych ludzi. Tak. To przecież klasyka. I Okazuje się, można robić pasjonujące filmy, które dzieją się na sali sądowej.
Ale te filmy
nasze można policzyć na palcach jednej ręki.
Odwołują się do poczucia sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę, że istnieje głęboko zakorzenione w człowieku pragnienie poczucia sprawiedliwości. Jeśli to pragnienie zamiera, to człowiek traci godność. Dlatego my domagamy się tak bardzo sprawiedliwości, bo to jest walka o godność, która jest źródłem wszelkich praw i wolności człowieka. Nie da się tego zapisać tonami papieru.
Mamy kolejny telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ja pozdrawiam pana. Bardzo mi się podobało też wystąpienie wydrukowane w gazetach właśnie doktora Gałka. Ono było bardzo dobre i tam było wiele ciekawych takich ważnych rzeczy. Ale ja chciałbym spytać o rzeczy bardziej takie proste, banalne. Mam dwa pytania dokładnie rzecz biorąc. Pierwsze dotyczy no właśnie takiej sprawy, z którą rozmawiałem ostatnio z moją córką, która czytała przygody Hucka Finna i tam jest taki bardzo szczególny moment, w którym Huck Finn kradnie Murzyna. Kradnie Murzyna Jima, no i właśnie chciałbym się pana profesora zapytać, czy właśnie tego rodzaju złamanie prawa, jak kradzież niewolnika na przykład, czyli właśnie na przykład kradzież niewolnika kogoś takiego, kto na przykład byłby niewolnikiem chociażby we Włoszech, tylko że nie funkcjonowałby jako niewolnik, byłaby, mogłoby być jakoś w ramach właśnie praw człowieka bronione. Czyli inaczej, czy Huck Finn miał prawo kraść Murzyna? I drugie pytanie to jest takie związane jeszcze w jakimś stopniu z moimi doświadczeniami studenckimi. Otóż swego czasu podczas wykładów jeden z profesorów, taki wybitny estetyk Stefan Morawski, powiedział, że po swoich wizytach na Zachodzie postanowił, że gdy będzie czerwone światło i pusta ulica, to on będzie zawsze przechodził przez tę ulicę. Ja teraz mam do czynienia z taką podobną sytuacją. Mam studentów z Europy Zachodniej, którzy absolutnie nie są w stanie zrozumieć, dlaczego Polacy nie przechodzą na czerwonym świetle, kiedy ulica jest całkowicie pusta. Twierdzą oni, że to jest uwarunkowane polskim totalitaryzmem, długim okresem okupacji itd., itd. To jest bardzo zabawne to uzasadnienie. Czyli generalnie, a ja sam też miałem takie sytuacje, kiedy to w środku nocy przechodząc przez pustą ulicę byłem zatrzymywany przez policjanta. Jak to właśnie wygląda? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. No tak, rzeczywiście ten drugi przypadek
obydwa
jest ciekawy.
Obydwa są świetne przypadki. No. Czy można ukraść niewolnika? No chyba tylko po to, żeby go
uwolnić.
Uwolnić.
Musimy odświeżyć lekturę.
Bo jeżeli tak, to nie wiem, czy będzie to kradzież, ale na pewno będzie to pozbawienie wolności. Będzie inny właściciel niewolnika. Jeśli więc kradnie po to, żeby mieć niewolnika, to na pewno znajdę wszystkiego rodzaju możliwe kwalifikacje.
Ja rozumiem, że nasz słuchacz miał problem jak córce wytłumaczyć, prawda?
No mam nadzieję, że nie jest tym, który ukradł niewolnika i nie ja teraz co z nim zrobić. Jeśli chodzi o czerwone światło, to rzeczywiście jest tak. Gdy byłem w Anglii, przepraszam, że ja ciągle, bo tam spędziłem kilka lat, to stawałem na krawężniku i dziwiłem się, że wszyscy przechodzą na czerwone światło, bo nie ma samochodu. Ja potrzebowałem dużo czasu, żeby się przezwyciężyć, mieć to zakodowane, stoję na pustej ulicy na krawężniku i przechodziłem, prawda? Oczywiście ze wzmożoną uwagą, bo wtedy jednak coś, ktoś mógł nadjechać. Otóż w Polsce też to robię na ulicy Waszyngtona, kiedy przechodzę z moim psem do parku, jeśli jest zupełnie pusto i w odległości kilkuset metrów w lewej i z prawej nie ma nikogo, jedyną osobą, która przechodzi, dając oczywiście zły przykład i oburzając tych, którzy mogą mnie rozpoznać, jestem ja. Uważam, że to nie ma sensu, żeby o godzinie drugiej, trzeciej czy czwartej nad ranem stać w samochodzie przy czerwonym świetle. Ale to jest także ta mentalność. Policjant polski myśli legalistycznie, rygorystycznie, w tym sensie właśnie bardzo ściśle ograniczonym. Przechodzi pan na czerwonym świetle, jedzie pan na czerwonym, to mandat. Natomiast policjant angielski pojawi się wtedy, kiedy powstanie problem. Nie po to, żeby nas karać, i to jest oczywiście pewien relikt ustroju, powiedzmy, mającego przewagę nad obywatelem. Obywatel ma być uczony moresu. To tak jak było przedtem, kiedy nawet panienka na poczcie, ja pamiętam te czasy, pokazywała nam swoją władzę. Prawda? Pan ma zrobić tak, tak, to, to. Nie była po to, żeby pomóc. Jak pojechałem znowu do tego Londynu i byłem konsulem generalnym tam, wtedy poprosiłem moich współpracowników i powiedziałem, proszę państwa, jeśli skrzywdzicie kogoś, zrobicie coś złego, próbując dbać o jego interesy, będę stał za wami, ale jeżeli zrobicie błąd, nadużywając swojej władzy, będziecie w ciągu 2 tygodni w Warszawie. Wtedy ten strach jeszcze działał. My jesteśmy, powiedziałem, tutaj po to, żeby służyć, nie żeby pokazywać swoją władzę. Mam takie złudzenie, w sercu sobie je gdzieś chowam, że to zadziałało, że po tygodniu ci sami ludzie, którzy przedtem strofowali innych, pokazywali władzę, no byli są w końcu urzędnikami, konsulami lub urzędnikami konsulatu w Londynie, zmienili tą optykę na optykę, że możemy czerpać dumę z pragnienia służenia i pomocy innym. Czy to zostało na zawsze w tej placówce mojej, tego nie wiem, ale takie sobie przechowuje złudzenie, że tak się udało zrobić przez pewien czas.
To chyba jest zresztą pańskie odwoływanie się do Wielkiej Brytanii, ale słuchacze również. To jest chyba zaraźliwe, bo ja sobie przypomniałem też pewien mój znajomy, który był w Londynie i przyjechał potem do Polski i notorycznie nie brał, zapominał prawa jazdy czy dokumentów. Ja mówię, dobrze, no w Londynie też tak robisz. On mówi, no zdarzyło mi się i policjant mnie poprosił, żebym w takim razie
dostarczył
tak. I pokazał tak, prawo jazdy i pokazał dokument.
Oczywiście, to jest zupełnie inne podejście. Kiedyś woziłem swojego gościa koło Covent Garden i tam nie było nigdzie można zaparkować, a chciałem mu coś pokazać na 15 minut czy 20. No to podjechałem do policjanta, stanąłem w miejscu, kiedy to gdzie było zakazane i powiedziałem, czy pan byłby łaskaw mnie przypilnować samochód, bo ja tu stanę koło pana, bo chcę pokazać. On powiedział, oczywiście. No tak, ale on jest po to, żeby służyć komuś pomocą i żeby rozwiązywać problem, a nie stać za krzakami.
Czyli
i patrzeć, czy akurat 10 kilometrów przekroczył i go karać, i karać, i karać, i karać.
Czyli gdzieś tam w nas drzemie szeroko pojętych nas, to znaczy i w policjantach, i w innych ludziach gdzieś jeszcze homo sovieticus siedzi, że no tylko...
Tak,
tylko
oczywiście. To się wykaz... zmienia. To się zmienia i myślę, że się zmienia na lepsze. Jechałem gdzieś do jednego z krajów za wschodnią granicą, prawda? Jeszcze nas złapał przed granicą patrol policyjny, który bez dania racji ukarał nas, no znaczy formalnie miał rację, ale bez sensu ukarał nas jakąś tam mandatem. No pojechaliśmy, myślałem sobie, jak to jeszcze w Polsce jest, ale dopiero przekonałem się, jaka jest różnica na naszą korzyść, kiedy w tamtym wschodnim kraju policjant wymusił na moim kierowcy łapówkę.
Tak.
Tak. I to po sesji poświęconej ochronie praw człowieka. Wracając do kraju, stwierdziliśmy z przyjemnością, że jedziemy na zachód.
No to jest pocieszające. Jesteśmy już pół drogi, w 2/3 drogi do... No, ja nie mówię o Londynie, o tych regułach angielskich, powiedzmy, ale do prawa rozsądnego, do prawa skutecznego, do prawa, do którego mamy zaufanie, któremu jesteśmy się skłonni poddać.
Nie wiem jak, myślę, że jest lepiej niż było i że będzie być może jeszcze lepiej. Natomiast sprawiedliwość, rozsądek, porządny, uczciwy człowiek, to są te schematy, struktury, wzorce, o które musimy walczyć. Nie możemy się poddać tym łobuzom, którzy są inni, którzy nie szanują innych, bo przecież prawo jest tylko środkiem do tego, żeby chronić innych, słabszych, chronić sferę wolności. Na tej mojej sesji, której ciągle jeszcze jestem dumny, były 3 tematy wielkie. Wolność, prawda i sprawiedliwość. Słuchacz zwrócił uwagę, że już o prawdzie było. Przedtem było wielki wykład profesora Besançon o sprawiedliwości i za tydzień ukaże się, no niestety to już tylko mój, ale o sprawiedliwości na końcu będzie taka triada jako podstawa wszelkich praw ludzkich. No bo tak jest, z wolności, z prawdy i sprawiedliwości. To jest zresztą takie, powiedzmy, motto, czy leitmotiv, czy idea przewodnia mojego urzędu.
Czy pana jako rzecznika praw obywatelskich wraz z całym urzędem, bo przecież pan ma wielu współpracowników, doświadczonych ludzi zajmujących się tym, cieszy powstawanie inicjatyw społecznych, organizacji, które i to złożonych z młodych ludzi, z ludzi, którzy nie pamiętają dawnego systemu, bo się rodzili albo mieli po kilka lat, a chcą właśnie pilnować prawa, chcą pilnować pracy radnych, pilnować pracy posłów, chcą sprawdzać, czy Polska będzie porządkowana coraz lepiej. Czy widzi pan w tym sojuszników?
No oczywiście. Niedawno była taka u mnie organizacja związana zresztą, która popierała obronę naszych żołnierzy w Nagarkel. Byli u mnie, złożyli mi wizytę i mówili o tym, jak oni organizują takie watchdog, to się chyba nazywało, obserwacje przestrzegania właściwego prowadzenia rozpraw sądowych. Czyli idą osoby z ich organizacji, wolontariusze, którzy idą po to, żeby patrzeć, jak to wszystko przebiega, czy tak jak powinno. To jest idea, która kiedyś zakiełkowała w Kanadzie. Ja ją próbowałem tu przejąć przez moją fundację Uset Lex, jak byłem jej prezesem, ale przekonałem się, że fundacja helsińska, która była mocniejsza, to podejmuje, więc się cofnąłem. Potem zostałem w wyniku różnych zawirowań historycznych rzecznikiem, więc już w to nie wchodziłem. I nagle przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią, my to robimy. No, umówiłem się, nie wiem, kiedy dojdzie do spotkania. No to jest piękne. Zamiast wydać nowe rozporządzenie ministra sprawiedliwości, wysłać sędziów wizytatorów, którzy dojadą lub nie, którzy są sformalizowani, często już im się nic nie chce albo nie mają świeżego spojrzenia. Jeżeli pójdą ci obywatele, których ten wymiar sprawiedliwości dotyczy i najbardziej dotyka, no to ja będę z nimi.
I niech ten optymistyczny akcent na koniec będzie dobrą wróżbą na przyszłość. Bardzo dziękuję. Doktor Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, był gościem dzisiejszego sezonu, gdzie ocieraliśmy się o meandry kultury prawa, kultury prawniczej i naszej, i naszego poczucia sprawiedliwości, tęsknotą za sprawiedliwość.
Ogromnie dziękuję. Bardzo mi było miło.
Dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia.